Obiecałem wam już dość dawno temu słowo o gorliwości. To słowo urosło do słowa o gorliwości i bojaźni. A dlaczego tak się stało? No to w trakcie, mam nadzieję, dojdziemy tak wyraźnie do tego. Już coś nie coś wcześniej wspominałem i to chyba nie raz, jaki szczery podziw budzi we mnie ta pozornie nierozsądna gorliwość apostoła Piotra, gorliwość apostoła Pawła. Dobrze wiecie, że takimi prawdziwie podziwianymi przeze mnie mężami Bożymi są ci, którzy gorliwość dla Pana, gorliwość dla Jezusa Chrystusa stawiają ponad ludzką opinię i ponad ludzkie zdanie na temat ich tak zwanego zdrowego rozsądku. Wiem, że też między nami jest wielu takich, którzy podobnie jak ja pragnęliby żyć dla Jezusa życiem takim pełnym tej niezwykłej gorliwości. Gorliwości uważanej przez ten świat za głupią, za nierozsądną, ale przecież gorliwości tak miłej i tak cennej dla naszego Boga. Gorliwości, która się Jemu podoba. Gorliwości, którą nasz Bóg pochwala. Ale uwaga, drogie siostry i bracia. W liście do Rzymian apostoł Paweł daje świadectwo Izraelowi, że mają gorliwość dla Boga, ale jest to gorliwość nierozsądna. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Jest to taki szczególny przypadek nierozsądku, czyli taki, po naszemu po chłopsku mówiąc, wyraźnego braku rozsądku. Ale ten przypadek wynika z braku wiedzy na temat usprawiedliwienia. Z braku wiedzy na temat tego, że to Jezus Chrystus jest tym Bożym usprawiedliwieniem dla nas. Jeżeli zatem my w naszej gorliwości dla Boga zapomnimy o tym, co dla nas i co za nas uczynił Jezus Chrystus, to czym i jaka będzie nasza gorliwość w Bożych oczach? O Izraelu czytamy, że nie znali usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga i dlatego szukali własnego usprawiedliwienia. Szukali usprawiedliwienia w przepisach, w obrzędach, w różnego rodzaju religijnych tradycjach. Paweł pisze, a własne usprawiedliwienie, a własne usiłując ustanowić. My natomiast, my, dla których usprawiedliwienie, które Bóg nam ofiarował w Jezusie Chrystusie, nie jest jakąś nieznaną tajemnicą, jeżeli mimo to chcemy osiągnąć usprawiedliwienie własną gorliwością, to czy możemy liczyć, że Bóg nazwie tą naszą gorliwość co najwyżej nierozsądną? Obawiam się, że będzie znacznie gorzej. Bóg potraktuje to gorzej, bo przecież ustanawianie własnej sprawiedliwości poza Jezusem Chrystusem dla nas, którzy wiemy o Jezusie Chrystusie, którzy Go znamy, to jest jawny przejaw niewiary. To jest jawny przejaw niezgadzania się z Bogiem, to jest przejaw niezgadzania się z Jego Słowem, kwestionowania Bożego Słowa. Na nic najgorliwsza nawet gorliwość, jeżeli miałaby zastąpić wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa. Jeżeli miałaby zastąpić wiarę w usprawiedliwienie, które Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie nam podarował. I absolutnie nie o taką gorliwość Bogu chodzi. Nie na takiej gorliwości Bogu zależy. Ale przecież, jakby nie było, jest faktem, faktem wynikającym bezpośrednio z Bożego Słowa, że Bogu na naszej gorliwości bardzo, ale to naprawdę bardzo zależy. Choćby Rzymian 12:10. 12:10, 12:11. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. A w liście do Hebrajczyków autor tego listu pisze, Hebrajczyków 6:11, pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Ten ostatni werset otworzył mi oczy na jeszcze jeden fakt, że również i nam samym gorliwość jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Bez gorliwości nie zachowamy nadziei. Po prostu bez gorliwości nie zachowamy nadziei. Czytamy tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Bez gorliwości nie zachowamy nadziei, nie zachowamy jej ani w pełni, i nie zachowamy jej do końca. A co to za życie bez nadziei? A co to za życie bez nadziei? A co to, co gorsza, życie bez nadziei na ratunek? Bez nadziei na zbawienie? W liście do Tytusa Paweł pisze tak, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Ja wiem, w jakim towarzystwie się tutaj obracamy, wiem, jaki ja byłem sam. I nie jest chyba żadną tajemnicą dla nas i doświadczyliśmy tego na własnej skórze, że jeżeli lenistwo góruje u nas nad gorliwością, to nie tylko ci, którzy nas obserwują, ale również my sami jakąś mamy niewielką nadzieję na dokończenie przedsięwzięcia czy dzieła, którego podjęliśmy się, prawda? Jeżeli nie robimy tego z gorliwością, tylko w takiej gnuśności, lenistwie, czy rzeczywiście masz wtedy nadzieję, że dokończysz, że to się uda, że coś z tego będzie? Tak robimy, a byle robić. Trochę udajemy, trochę pozorujemy. Życie bez nadziei to jest naprawdę koszmar, a nie życie. I wiem też po sobie samym, jak łatwo w takiej sytuacji rzucić się w nierozważną, w wir jakiejś nierozważnej, jakiejś nieraz bardzo głupiej gorliwości. Jak można, szukając nadziei, bo bez nadziei się nie da żyć, zatracić się w rozlicznych planach, przedsięwzięciach, jakichś programach, jakichś działaniach. Nas, to, co nas mnie przynajmniej najbardziej dotyczyło, że ze skrajnego alkoholizmu wpadałem często w skrajny pracoholizm. Ale tak bardzo często na przykład z takiego totalnego pobłażania sobie we wszystkim wpadamy potem w skrajny krytycyzm w stosunku do siebie i w stosunku do innych. Nagle to beznadziejne życie zamieniamy na gorliwość, która ma nam uratować nadzieję. Powiecie może, że to normalne przecież w tym świecie. Takie powszechne, takie ludzkie. Przechodziliśmy przez to wszyscy. Ale my przecież nie mamy upodabniać się tego świata. A jak wygląda nasze chrześcijańskie życie? Tutaj również po sobie samym wiem, że będąc chrześcijaninem również łatwo zagubić się pośród rozlicznych chrześcijańskich planów, przedsięwzięć, programów, działań. A co gorsza, łatwo w tym wszystkim jest zgubić tego, który jest najważniejszy. Zgubić w tym wszystkim Jezusa. Mimo, że przecież to, co robimy, czym się zajmujemy, jest bardzo często naprawdę takie ważne, jest takie potrzebne, mimo że mamy bardzo często pewność, że to, co robimy, jest na, przecież na Bożą chwałę. Ale naprawdę można w tym wszystkim zgubić Jezusa. Nie wierzycie? No to posłuchajcie. Posłuchajcie, jak ziemscy rodzice zgubili swojego syna Jezusa. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział od 40 wersetu. Tak nam opisuje to wydarzenie. A dzieci rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim, a rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dzieci Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest wśród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka, jego: synu, cóżeś to nam uczynił? Ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czegoście mnie szukali? Czyż nie widzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. Rodzice Jezusa wykazali godną powszechnej pochwały religijną gorliwość. Wzięli udział w kilkudniowym święcie, uczestniczyli w długiej, uciążliwej pielgrzymce, byli w pełni wierni religijnej tradycji. Sam Pan Jezus też był również gorliwy. Sam Jezus też był również gorliwy, chociaż na całkiem inny sposób. Gorliwość jego rodziców skończyła się z chwilą zakończenia święta. A właśnie wówczas jakby się zaczęła gorliwość Jezusa. Kto wie, czy dzisiaj często tak to właśnie nie wygląda, że kiedy Kościół kończy gorliwe świętowanie, rozpoczyna się czas na inną, prawdziwą gorliwość. Na czas na taką gorliwość, która naprawdę się Bogu podoba. Wielu współczesnych rodziców chętnie nazwałoby tę gorliwość Jezusa, o której tutaj przed chwilą czytaliśmy, nierozsądną i zganiłoby Jezusa za to, że tak się właśnie zachował. No bo jak można zrobić coś takiego własnym rodzicom? Spowodować u nich takie zmartwienie, taki niepokój, kilkudniowe poszukiwania. Czy coś takiego w ogóle może się Bogu podobać? Ale przecież czytamy o 12-letnim Jezusie, że był pełen mądrości i łaska Boża była nad nim. O nim czytamy, że był pełen mądrości, a o jego rodzicach czytamy, lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. A przecież mieli swoją mądrość, mieli swój rozum, prawda? Jest pewien rodzaj mądrości, drogiej siostry, drodzy bracia, który bynajmniej nie przychodzi automatycznie z wiekiem. Nie bierze się z nauk wszelakich. Pewien rodzaj mądrości, który nie jest jakimś cudownym, nadzwyczajnym, genetycznym wyposażeniem człowieka uwarunkowanym jego pochodzeniem, mądrością rodziców i tak dalej. Jezus nie odpowiedział rodzicom na to pytanie, czemuś tam to uczynił. Nie odpowiedział: czy wy nie wiedzieliście, że ja jestem taki szczególnie mądry? Co was to dziwi? Przecież nie. On odpowiedział: czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? I tu odnajdujemy klucz do tej niezwykłej mądrości. Mądrości, która nam daje gwarancję rozsądnej gorliwości. Mądrości, która zawsze się Bogu będzie podobała, a nas zabezpieczy przed utratą tego najważniejszego celu, którym jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Zabezpieczy nas przed zgubieniem naszego pasterza. Jedynego gwaranta obfitości, jedynego gwaranta naszego bezpieczeństwa, naszego szczęścia, jedynego gwaranta naszego zbawienia. Psalm 111 mówi nam tak. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Z kolei mędrzec Salomon pisze w przypowieściach: początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Czy więc teraz, kiedy się zastanawiamy nad gorliwością i mądrością, nie przychodzi przypadkiem komuś na myśl, że ta gorliwość nacechowana przecież nie byle jaką odwagą, taką męskością. Gorliwość, o jakiej tutaj mówimy, i jednocześnie bojaźń Pana nie kłócą się ze sobą nawzajem, czy nie zaprzeczają sobie nawzajem. Z jednej strony odważna gorliwość, z drugiej strony bojaźń Pana. Nie, absolutnie nie ma tutaj żadnej sprzeczności. To tylko ten świat i jego mądrzy według ciała uważają gorliwość w sprawach Bożych za... że to są, dla nas to są sprawy naszego Ojca. Ale oni to uważają za gorliwość nierozważną, za gorliwość nierozumną. Ten świat pochwala letniość, ostrożność, asekuranctwo, byle jakoś. Ten świat pochwala takie trzymanie się na dystans. Jednocześnie bojaźń według ich uczonych słowników, przepisałem te określenia prosto ze słownika, to strach, lęk, banie się. Człowiek bojaźliwy to człowiek lękliwy i tchórzliwy. Ktoś, kto jest wypełniony bojaźnią, według światowej terminologii jest nazywany człowiekiem chorobliwie tchórzliwym. Oni nie odróżniają, kochani, oni nie odróżniają bojaźni Bożej od zwykłego strachu przed niebezpieczeństwem. To wygląda tak, jakby Bóg był niebezpieczny dla człowieka. To wygląda tak, jakby i niebo, i piekło stanowiły dla człowieka jednakowe niebezpieczeństwo, jednakowe zagrożenie. Tak prawdę mówiąc, to oni po prostu nie wierzą ani w niebo, ani w piekło, ani w Boga, ani w diabła. Trudno się dziwić, że dla nich to wszystko jest psio ryba. Trudno się dziwić. Ale dla nas, narodzonych z ducha, to przecież jest zupełnie coś innego. Dla nas bojaźń Boża to cześć, szacunek i respekt wobec Pana Boga. Dla nas bojaźń Boża to jest posłuszeństwo Jego Słowu. To właśnie bojaźń Boża gwarantuje nam, że gwarantuje nam rozsądek, który uchroni, i ona nas uchroni przed głupotą. To przez bojaźń Bożą objawia się nasza miłość do Boga. I to bojaźń Boża jest początkiem tej niezwykłej mądrości. Tej niezwykłej mądrości, o której Jakub pisze, że to jest mądrość, która z góry zstępuje, a nie ta przyziemna, zmysłowa i demoniczna. To posłane przez samego diabła demony będą szydzić z ciebie, kiedy zdecydujesz się tak na całego pójść za Jezusem. Będą rzucać w ciebie obelgami, będą rzucać w ciebie kamieniami, kiedy postanowisz oddać jemu całe swoje życie. I kiedy postanowisz tak służyć Jezusowi, jak o tym mówi Boże Słowo, ze wszystkich sił, z całego serca, z całej duszy, z oddaniem i gorliwością. Będą cię kusić i będą cię pouczać. Bądź rozsądny, nie wychylaj się. Nie bądź taki, ryzykant, wiesz, kto to widział. Będą cię mamić, że przecież jest czas łaski, prawda? Że nie musisz być już nic zrobić, żeby być zbawionym. No i tym bardziej nie musisz angażować swojej drogocennej gorliwości w takie rzeczy, które i tak nie mają znaczenia. Siostro, bracie, nie dajcie się oszukać. Już dość nas naoszukiwali w tym życiu. Już dość doświadczaliśmy tego mamienia, tego okłamywania. Ty pamiętaj tylko o jednym. Pamiętaj zawsze o jednym, że gorliwość bez bojaźni Bożej nie jest i nigdy nie będzie tą prawdziwą, podobającą się Bogu gorliwością. I pamiętaj, że bojaźń Boża bez gorliwości nic za nic nie ma wspólnego z prawdziwą Bożą bojaźnią. Modlę się, by Duch Święty wypisał i zapieczętował to tak raz na zawsze w naszych sercach. Raz na zawsze. Byśmy już nie dali się oszukiwać, mamić, okłamywać, odwodzić od Boga, zniechęcać. Niech lecą obelgi, niech lecą kamienie. Niech lecą. Ja wiem, komu służą. I chcę to robić najgorliwiej, najlepiej, najstronniej, jak tylko potrafię. Tak mi to pomóż Bóg. Amen.